W aktualnościach dnia witamy ekonomistę, jest z nami pan Mariusz Kękuś. Halo, szczęść Boże.
Drogich słuchaczy.
Witamy serdecznie. Proszę pana, kilka pytań z tej dziedziny ekonomii, ponieważ ważna dziedzina i cały czas się dzieje wiele. Pierwsze pytanie, prosimy o wyjaśnienie. Wczoraj posiedzenie rządu odbyło się. Rząd nie przyjął projektu ustawy zmieniającej zasady wakacji kredytowych. Zapewnienia są były, że będą wakacje kredytowe. Są, że będzie na wiosnę, ma być projekt ustawy, ale jeszcze te prace utknęły w rządzie. Co to oznacza dla kredytobiorców, dla płacących
kredyty? Ten moment sytuacja, powiem szczerze, jest niejasna. Minister finansów co prawda przekazał taki komunikat, że są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia do tego projektu ustawy, który wydłużałby tak naprawdę te wakacje kredytowe, bo ten projekt poprzedni obowiązywał w roku 2022-2023. Natomiast nie wiadomo, może są jakieś zastrzeżenia tutaj ze strony albo posłów, albo też przedstawicieli rządu do tego projektu, który został przedstawiony. Trzeba poczekać tak naprawdę. Na ten moment projekt wydaje się być zawieszony, chociaż minister finansów zastrzega, że on wróci i będzie procedowany. Natomiast nie wiadomo, czy będą jakieś zmiany ewentualnie, o co chodzi, jakich wyjaśnień oczekuje tutaj rząd i w związku z tym, w jakim kierunku to pójdzie. Na ten moment ten projekt w tym momencie został, że tak powiem, nie jest procedowany, zostało odroczone jego procedowanie i są konieczne wyjaśnienia dodatkowe. Z tego, co widziałem, z komunikatu Ministerstwa Finansów to wynika.
Ale z tego, co wiadomo, to projekt nie jest odwołany, tylko właśnie ma być w późniejszym terminie w jakiejś nowej formie, po nowemu napisany, tak? Pytanie nie czy, ale jak, tak?
Tutaj szczegółów jakby nie znam, natomiast ten projekt, który został przedstawiony, nie był po prostu omawiany, nie był dyskutowany. Oczekuje rząd tutaj od ministra finansów dodatkowych wyjaśnień, ale minister finansów nie precyzuje, jakie to mają być wyjaśnienia. Natomiast na ten moment pytanie jest takie, czy w takim kształcie, jak projekt został przedstawiony, będzie przyjęty, czy ewentualnie jakieś zmiany, korekty tutaj zostaną dokonane i ewentualnie czy i w którym momencie zostanie przegłosowany ten projekt, jeżeli by wrócił w tryb procedowania po prostu i jeżeli te wyjaśnienia zostaną przyjęte przez rząd. Mm-hmm. Tak to wygląda. To on zakładał, że będzie możliwość raz na kwartał, jedna rata kredytowa będzie mogła być przesunięta, jeżeli chodzi czy zawieszona rata kredytowa, czyli kapitał i odsetki. To duża ulga dla kredytobiorców. Rocznie mogłyby być to 4 lata. Miało to dotyczyć kredytów nawet do 1 200 000, tak projekt zakładał 1 200 000 złotych. I tam było kryterium do tego projektu dochodowe. Szacowany koszt tego dla banków to gdzieś około 3 miliardów złotych, może troszkę więcej, w zależności od tego, ilu kredytobiorców by się zdecydowało na to, żeby skorzystać z tego rozwiązania. Natomiast dzisiaj nie wiadomo, tak jak mówię, w jakim kształcie ewentualnie ten projekt wróci, jakie uwagi są do niego, jakie wyjaśnienia złoży Ministerstwo Finansów, jakich wyjaśnień oczekuje tutaj rząd w tym zakresie.
Nie wiemy oczywiście, nie mamy tutaj jakichś faktów, informacji, natomiast pytanie, czy możemy, bo może nie możemy, czy możemy domniemywać na podstawie wiadomości ogólnie o stanie naszych finansów, państwowych budżetu, w pewnych innych kontekstach, że tutaj jest, czysto wynika z tego, ze stanu naszych finansów państwowych, to takie jakieś zawierucha.
Nie, to jedno z drugim nie jest moim zdaniem związane, dlatego że koszt tutaj ponoszą banki, więc akurat to nie jest przerzucane na budżet państwa, natomiast po prostu jest dyskusja ogólna, jaki kształt ma być tego, bo troszeczkę zmieniono jakby zasady przyznawania czy ubiegania się o te wakacje kredytowe w sensie takim, że po pierwsze sama wartość kredytu została zwiększona, wprowadzono to kryterium dochodowe. Pytanie jest takie, czy nie dotyczy to za dużej ilości osób, to nie wiem. Trudno mi powiedzieć, jakie są tam uwarunkowania. Pewnie banki też zgłaszają tutaj uwagi do tych rozwiązań, bo to są rozwiązania o charakterze ustawowym. Toczy się dyskusja i zapewne poznamy fakty w najbliższym czasie. Dzisiaj trudno spekulować, co rząd zrobi i co Ministerstwo Finansów, jaki ostatecznie zaproponuje rozwiązania.
Ma być coś na wiosnę, więcej wiadomo, a więc no cóż, no, trzeba poczekać w takim razie. Kolejna kwestia. Grupa posłów dowiedziała się w ramach interpelacji poselskiej, otrzymując odpowiedź, że rząd nie zamierza referendum przeprowadzić w sprawie wprowadzenia euro, wejścia Polski do strefy euro, ewentualnego wejścia, ale taka akcesja, gdyby miała nastąpić, to nastąpi na podstawie wyłącznie decyzji rządu. Jak to wygląda w świetle, w oczach ekonomisty, w uszach ekonomisty? Wiemy, że trzeba tutaj opinię pozytywną też szefa, prezesa NBP, aby można było mówić o wejściu danego kraju do, no Polski, bo mówimy o naszym prawie, do strefy euro.
Znaczy, moje zdanie jest takie, że strefa euro, wspólna waluta, ma sens wtedy, jeśli w krajach, w których jest prowadzona, jest podobny poziom rozwoju gospodarczego. Dzisiaj 20 krajów Unii Europejskiej ma euro. Jakie są rozbieżności, jeżeli chodzi o potencjał gospodarczy, to wiemy. W strefie euro mamy na przykład Niemcy, które są bardzo mocną gospodarką, ale mamy też Grecję, która przeżywała, czy też przeżywa w dalszym ciągu jakieś kryzysy i jest dużo słabszą gospodarką. Najbardziej moim zdaniem zyskują te kraje, które są najmocniejsze gospodarczo. Natomiast w momencie wejścia do strefy euro trzeba pamiętać o tym, że tracimy kontrolę nad możliwością prowadzenia polityki monetarnej, ponieważ wtedy politykę monetarną prowadzi Europejski Bank Centralny i Polska pozbywa się tego narzędzia, a to jest istotne narzędzie w kształtowaniu też czy wpływaniu na kondycję polskiej gospodarki, kształtowanie stóp procentowych, polityka ilościowa dotycząca podaży pieniądza. To są instrumenty, które są wykorzystywane przez Radę Polityki Pieniężnej, przez Narodowy Bank Polski do tego, żeby wpływać na wskaźniki makroekonomiczne, a tym samym na naszą gospodarkę. Jeżeli się tego pozbędziemy, no to będziemy tutaj uzależnieni od instytucji europejskich, a te decyzje instytucji europejskiej są podejmowane przez pryzmat oceny wszystkich gospodarek europejskich. Niekoniecznie one muszą być zbieżne z interesem Polski, że tak powiem, czy też sytuacją w danym momencie Polski. Nasza gospodarka, jak się popatrzy w tym momencie, to na tle gospodarek europejskich radzi sobie całkiem nieźle. Prognozy na przyszły rok przewidują, że ten wzrost gospodarczy będzie powyżej 2% w tym roku powyżej 2%, natomiast w 2025 to będzie nawet 3%. Jeżeli chodzi o strefę euro, no to tutaj prognozy są mniej optymistyczne i ten rozwój jest zdecydowanie, ta dynamika, jeżeli chodzi o rozwój gospodarek tych w strefie euro, jest zdecydowanie niższa, więc no choćby tutaj wydaje mi się, że powinniśmy sobie zachować narzędzia i instrumenty do tego, żeby wpływać na tą naszą gospodarkę. Euro było wprowadzone w wielu krajach. Trzeba też mieć świadomość, że przynajmniej w krótkim i średnim terminie, no w mojej ocenie, wiąże się to ze wzrostem cen i z, powiedziałbym, z manipulowaniem też cenami, bo różnie do tego podchodzą tutaj uczestnicy rynku, że tak powiem. Ostatnio obserwowaliśmy wejście euro w Chorwacji i tam artykuły, które były publikowane, pokazywały, że w wielu obszarach nastąpił drastyczny wzrost cen, nieadekwatny w ogóle do sytuacji gospodarczej i też nieadekwatny do tego, co się dzieje na rynku chorwackim. Natomiast wynikało to po prostu, jako główny czynnik wskazywano tutaj właśnie wprowadzenie euro. Więc no, moim zdaniem to byłby błąd, taka decyzja, tym bardziej, że no Polska nie jest na tym poziomie rozwoju, na którym są Niemcy. Dzisiaj ja uważam osobiście, że to, że mamy złotówkę i to, że możemy prowadzić własną politykę monetarną, stwarza dla polskiej gospodarki przewagę konkurencyjną. Tak jest moje zdanie. I wolałbym, żeby ta przewaga konkurencyjna pozostała po stronie Polski, żebyśmy nie oddawali po prostu tutaj tych kompetencji w ręce instytucji europejskich.
Czy możemy taką tezę sformułować, że euro, wspólna waluta, blokuje pewne reformy, które są potrzebne w Europie, szczególnie w czasie kryzysu różnorakiego, który mamy?
No, wspólna waluta, czy blokuje reformy, trudno mi powiedzieć. To takie, na tak zadane pytanie jednoznacznie nie potrafię odpowiedzieć. Niewątpliwie wspólna waluta powoduje to, że decyzje, które są podejmowane, jakiekolwiek związane z polityką monetarną i też innymi politykami na poziomie Unii Europejskiej, no, muszą być oceniane przez pryzmat wszystkich gospodarek i przez pryzmat interesów wszystkich państw. I tutaj jakby no nie jest brany pod uwagę indywidualny interes danego kraju i sytuacja danego kraju. Widzimy, że no, na przykład w różnym czasie choćby kształtowanie się stóp procentowych, do kształtowania się stóp procentowych podchodzi różnie Europejski Bank Centralny i Narodowy Bank Polski. W różnym czasie reagują i w różnym czasie podwyższają czy obniżają te stopy procentowe. No, sytuacja moim zdaniem nie powinna wyglądać w taki sposób, że się uzależnimy od instytucji europejskich, tak jak mówię, a decyzje nie będą zależały od tego, jaki będzie interes Polski, tylko od tego, jak ekonomiści czy eksperci Europejskiego Banku Centralnego ocenią daną sytuację, ale nie przez pryzmat kondycji polskiej gospodarki, tylko przez pryzmat kondycji gospodarek europejskich, tych, które są w strefie euro. No to jest zupełnie inny model i moim zdaniem ja bym się, mówię, przynajmniej w tym momencie absolutnie nie pozbywał tego narzędzia i korzystał z niego. Ja uważam, że złotówka i pozostawanie polityki monetarnej w rękach polskich tutaj urzędników powoduje, czy obywateli, powoduje dla nas dobrą sytuację, powoduje to, że mamy przewagę. I nasza gospodarka, i to wszyscy eksperci powtarzają, zresztą nawet niemieccy eksperci, radzi sobie wyjątkowo dobrze na tle gospodarek europejskich.
Czyli, ale mówi się nam nieraz, że przyjmując euro wchodzimy, będziemy mieć wpływ na politykę ekonomiczną europejską. Tymczasem pan mówił, że ten raczej wpływ nie będzie zbyt wielki.
No tylko pytanie, na jakim poziomie, to będziemy uczestniczyć oczywiście w dyskusji, będziemy mieli swój głos i oczywiście Unia Europejska, no jak popatrzymy na to, ile krajów już ma to euro, no to oczywiście zmierza do takiej całkowitej unifikacji na wszystkich poziomach. Ale pytanie jest takie, czy to jest dobre rozwiązanie. Tak jak mówię, no tam kiedyś idea powstania czy też wprowadzania wspólnej waluty dla różnych krajów opierała się na tym i jej jakby twórcy, piewcy mówili o tym, że ma to sens wtedy, kiedy ten potencjał gospodarczy na poziomie tych krajów jest zbliżony. Wiemy, że tak nie jest, że są różne kraje, mają różne zadłużenia, mają różny poziom rozwoju gospodarczego, mają różny poziom PKB w przeliczeniu na obywatela i jakby wrzucanie tych wszystkich krajów do jednego worka moim zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem. Pytanie jest takie, no takie prostą rzecz powiem, jeżeli Niemcy nie mieliby dzisiaj euro, tylko mieliby markę niemiecką, no to pytanie, jaka by była cena tej marki niemieckiej. No moim zdaniem byłaby zdecydowanie wyższa niż cena euro, bo cena euro jest wypadkową kondycji wszystkich tych gospodarek, które są w strefie euro, a marka niemiecka byłaby, jej wartość byłaby oceniana przez pryzmat niemieckiej gospodarki. W związku z tym Niemcom moim zdaniem się to opłaca. Zresztą Niemcy generowały przez wiele lat nadwyżki w, jeżeli chodzi o wymianę handlową zagraniczną, właśnie moim zdaniem ze względu na to, że wartość euro była nieadekwatna moim zdaniem, czy wycena euro, czyli waluty, która jest teraz w Niemczech, do siły niemieckiej gospodarki. Ta siła niemieckiej gospodarki jest zdecydowanie większa, niż wynikałoby to z wartości euro. Tak jest moje zdanie.
Jeszcze jedno pytanie, bo już czas dobiega końca. Przepraszam bardzo, wejdę słowo. Inny wątek jeszcze myślę, że ważny. W styczniu rząd sprzedał obligacje za wiele, czyli 7,5 miliarda euro. Czy zadłużanie się w innych walutach niż złotówka, właśnie w euro, czyli to jest bezpieczna polityka tutaj finansowa, gdzie nie mamy wpływu na zachowania inwestorów zagranicznych w ten sposób?
No moim zdaniem to zawsze jest ryzyko, jeżeli bierzemy, to wiemy o tym, mamy nauczkę, jeśli chodzi o kwestię zadłużania się w innej walucie niż zarabiamy, to tutaj mamy zawsze ryzyko. No pytanie jest takie, jak będzie wyglądała sytuacja ogólnie gospodarcza, ale zawsze jest ryzyko, że jeżeli zaciągamy kredyt w innej walucie niż zarabiamy, no to jakiekolwiek perturbacje, jakiekolwiek gwałtowne zmiany na tym rynku walutowym będą powodowały, że wartość samego długu będzie gwałtownie rosła. I to jest jakby procentowo ten dług, jeżeli już się decydujemy na zaciąganie długów w walucie obcej, on powinien być proporcjonalny, że tak powiem, do ryzyka.
I tu musimy postawić kropkę.
Musimy tu uwzględniać ten element, że zawsze może się zdarzyć.
Przepraszam bardzo. Przepraszam najmocniej, wchodzę w słowo, już czas jest nieubłagany. Pan Mariusz Kękuś, ekonomista, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za objaśnienia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.